Marek Sygacz opowie nam o tym, czym żyje dziś nasz kraj nad Wisłą. Witam cię, Marku. No i o Ukrainie
Dzień
też
dobry.
Trochę. Dzień dobry. Dobry czy nie?
To zależy, z której strony do sprawy podejść. Dobry, ponieważ w Polsce Rada Polityki Pieniężnej jeszcze obraduje i jeszcze nie ogłosiła, czy i o ile podniesie stopy procentowe, więc na tym etapie jest jeszcze dobrze. A zły, ponieważ tak naprawdę wszyscy spodziewają się, jaka może być ta decyzja. No oczywiście w Polsce wszystko kręci się w ciągu ostatnich tygodni wokół inflacji, rosnących cen i dość chaotycznej polityki rządu, która próbuje te wszystkie nitki, wątki połapać, splątać, żeby stanowiło to jakąś całość konsekwentną, nie przede wszystkim skuteczną. No rzeczywiście obraduje nam dzisiaj Rada Polityki Pieniężnej, która przespała, a właściwie prezes Narodowego Banku Polskiego przespał ten początek tej wielkiej galopującej inflacji. No i skutek tego był taki, że walcząc ze wzrostem tej inflacji doprowadził do tego, że stopy procentowe były podnoszone dość gwałtownie, no a to z kolei spowodowało bezprecedensowe tempo wzrostu kosztu pieniądza tak naprawdę, bo od ubiegłego roku, od chyba października z 0,1% wzrosły stopy do 5,25%. No wszyscy, którzy mają kredyty, zwłaszcza te kredyty hipoteczne, odczuli to we własnych kieszeniach. No i ci, którzy te kredyty mają, z niepokojem patrzą, jaka będzie decyzja, a mówi się o tym, że podwyżka po dzisiejszym dniu może być jeszcze wyższa. No problem jest, ponieważ specjaliści mówią już o tym, że w Polsce zbliża się spowolnienie gospodarcze, no a wzrost stóp procentowych i spowolnienie gospodarcze, no to nie wróży dobrze kieszeniom Polaków. Kieszeniom szczególnie tych, którzy ogrzewają i korzystają cały czas z węgla, a mówi się o tym, że to jest około 4 milionów gospodarstw domowych w Polsce, wciąż korzysta z tego paliwa. No też sen z powiek spędzają ceny węgla i w tej chwili rząd też próbuje interwencyjnie działać w tym zakresie, bo ten węgiel dla indywidualnych odbiorców, po pierwsze go nie ma, jeżeli go nie ma, to jest drogi i wszystko wskazuje na to, że będzie jeszcze droższy, bo o ile w tej chwili za tonę węgla takiego, który może sobie kupić ten symboliczny Kowalski po to, żeby dołożyć do własnego pieca, płaci się już w Polsce, w głębi Polski gdzieś około 2,5 do 3 tysięcy, a jesienią ma to być nawet 5 tysięcy złotych. I nie wiadomo tak naprawdę, jak z tego wybrnąć, bo z całą pewnością w jakimś zakresie ten rynek napędza inflacja, w jakimś zakresie także napędza spekulacja. Rząd zapowiedział dość dziwne rozwiązanie, przyglądając się i przysłuchując się temu, że będzie dopłacał do różnicy sprzedaży tym handlowcom, którzy zdecydują się sprzedawać węgiel po cenie, powiedzmy, uregulowanej albo ustalonej przez rząd na wysokości około 1000 zł. Czyli jeżeli taki właściciel z punktu, gdzie sprzedaje się opał, ustali sobie cenę na 4000 zł za tonę węgla, tak sobie wymyśli, ale zdecyduje się sprzedawać za 1000, to znaczy, no tak to rozumiem, że rząd będzie te 3000 jemu dopłacał z kieszeni, no czyli z kieszeni, no na pewno nie ze swojej kieszeni, bo wiemy, że rząd swoich pieniędzy nie ma. W związku z tym tak naprawdę troszeczkę się szykuje takie zbiorcza refundacja dla spekulantów. Nie wiem, jak to będzie wyglądało w praktyce. Tu się pojawia też zapowiedź uspokajająca minister klimatu o tym, że płyną już statki z węglem z Kolumbii do Polski, ale nie uspokaja to nikogo, kto mniej więcej orientuje się w tym, po pierwsze, że te statki nie zapełnią tego deficytu, który w Polsce się pojawił po wprowadzeniu embarga na rosyjski węgiel, ponieważ polskie porty nie są w stanie rozładować w ciągu roku takiej ilości węgla, nie mają takiej przepustowości. A po drugie, te statki, które płyną z Kolumbii, płyną z węglem energetycznym, głównie dla elektrowni, a nie dla tych indywidualnych odbiorców. Więc wygląda na to, że nie za bardzo w tej chwili rząd wie, jak sobie z tym problemem poradzić. Dzisiaj zebrała się komisja sejmowa, która bierze pod uwagę nowelizację prawa geologicznego. Znaczy to wszystko sprowadza się do tego, czy i w jaki sposób doprowadzić do tego, żeby polskie kopalnie wydobywały więcej węgla, co jest mało realne w tej sytuacji, w której jesteśmy, bo po pierwsze Polska już zdecydowała i zadeklarowała odejście od węgla do 2049 roku, więc tak naprawdę kopalnie są w stanie wygaszania wydobycia, więc nie są w stanie bez inwestycji, bez gigantycznych nakładów wydobywać większej ilości węgla. No i w tym momencie tak naprawdę oczywiście nikt się nie spodziewał tego kryzysu energetycznego, kryzysu paliwowego, który dosięgnie Europę, ale też trzeba przyznać, że Polska od kilkudziesięciu lat nie stara się robić nic, żeby tak naprawdę w stuprocentowy sposób wykorzystać ten surowiec, na którym tak naprawdę siedzi, bo Polska ma zasoby węgla w tej chwili szacowane na 64 miliardy ton. Oczywiście nie wszystkie te zasoby są nadają się do eksploatacji, bo nie są udostępnione, czyli nie ma do nich dostępu z poziomu kopalni. Te, do których jest dostęp, to jest około, jeżeli chodzi o węgiel energetyczny, około chyba 3 miliardów ton, ale to ciągle jest surowiec, z którego można by było korzystać w sposób ekologiczny, bo są takie technologie. Tylko za to trzeba było się wziąć 30 lat temu, żeby te technologie wprowadzić, zastosować odpowiednie filtry, technologie zgazowania węgla i zamiany na inne paliwa. No ale niestety polityka wobec polskiego górnictwa zawsze była bardzo doraźna i bardzo upolityczniona, sprowadzała się właściwie do tego, żeby wydobyć, spalić, nie zastanawiać się nad tym, co z tego wyniknie, plus dokładać oczywiście pieniądze, które co jakiś czas upominali się związkowcy. Więc mamy ten problem do rozwiązania, mamy problem stóp procentowych, no i mamy wojnę w Ukrainie, która cały czas rykoszetem w Polskę uderza. Chociaż niestety ze smutkiem muszę stwierdzić, że ze smutkiem, ze niepokojem może bardziej, muszę stwierdzić, że coraz mniej mówi się o tej wojnie, ona znika troszeczkę z tych nagłówków. Grozi nam bardzo niebezpieczna sytuacja, kiedy przyzwyczajmy się do tej wojny, przestaniemy o niej mówić, a to będzie groźne. To będzie groźne i dla Ukrainy, i dla całej Unii Europejskiej tak naprawdę, i dla NATO także.
Dla całego świata. Ja też zauważam ten trend znikających informacji. Wiesz, kiedyś zajmowały one czołówki wszystkich newsów, a teraz gdzieś tam sporadycznie rzeczywiście się pojawiają. Tak to się da zaobserwować i tak to jest niebezpieczne, bo tam tak naprawdę te walki są przecież potworne. Ciągle trwają, ciągle giną ludzie, dziesiątki żołnierzy i cywile dziennie. Więc zaraz cię o Ukrainę zapytam. Chciałam tylko powiedzieć a propos tego węgla, bo to temat, tak jak powiedziałeś, 30 lat zaniedbań. Dokładnie. Ja pamiętam jeszcze w poprzednim swoim życiu w Polsce, słuchaj, ten temat non-stop był wałkowany. No, ale to było tak doraźne działanie. No i przede wszystkim rządzący, i tu trzeba powiedzieć, z każdej strony nie słuchali się specjalistów, a takich specjalistów trochę jest, ty też znasz chociażby naszego zaprzyjaźnionego doktora, no szybko przypomnij mi, bo zaraz mi uciekł.
Markowskiego?
Markowskiego, tak. I byłego ministra, i górnika, i ratownika, tak. I dyrektora kopalni. I człowiek naprawdę wie. Ale po tym, jak był tym wiceministrem do spraw gospodarki właśnie do spraw dotyczących węgla zarządów SLD, tak potem już nikt nigdy po niego, że tak powiem, nie sięgnął.
No niestety, górnik w Polsce od kiedy pamiętam zawsze zajmowali się ludzie, mówię z tego poziomu rządowego, bardzo przypadkowi, z klucza partyjnego. I to było z jednej strony rozgrywane przez związki zawodowe, które próbowały też jakby urwać coś z tego górniczego tortu. Sam węgiel tak naprawdę i sposób, w jaki można z niego korzystać, bo naprawdę mądre gospodarowanie tym złożem i tym zasobem, które my mamy, mądre z wykorzystaniem nowych technologii, to będzie kosztowne. Znaczy kilka lat temu to pewnie ktoś by puknął się w głowę i powiedział, że w życiu nie da się, nie będzie się opłacało tworzyć, czy budować, czy robić instalacji, które będą pozyskiwały gaz z węgla, bo to będzie za drogie. No ale przy tych cenach, które w tej chwili mamy, to naprawdę, gdybyśmy mieli te instalacje, to teraz ten gaz byłby znacznie tańszy od tego, który przyjdzie nam kupować z różnych źródeł w tej chwili.
No tak, to prawda. I w ogóle jesteśmy zapóźnieni we wszelkich, tu nie wykorzystaliśmy swoich własnych skarbów węglowych. Tu z drugiej strony, jak patrzę na przykład na Słowację, oni tam są kapitalnie już przygotowani do przejścia na zieloną energię, a my jesteśmy po prostu w czarnej D. Ale muszę ci powiedzieć, nie wiem, czy słyszałeś, rzecznik rządu dzisiaj powiedział, że węgiel będzie tańszy niebawem. Także tak jak ja nie wiem, wiesz, ja oni tak, wszystko są w stanie powiedzieć, no.
To prawda, no pewnie, że będzie tańszy, bo rząd stwierdzi, że węgiel będzie kosztował 1000 zł. No tylko, że gospodarka regulowana, cen regulowanych, myśmy to już przerabiali. No to w rzeczywistości rynkowej się nie sprawdza, niestety. No więc ja sobie nie wyobrażam, no to będzie węgiel za 1000 zł, no ale kto będzie go sprzedawał i kto się zgodzi handlować węglem poniżej kosztów w tym momencie, które rosną potwornie. No więc...
Słuchaj, oni jak Scarlett O'Hara pomyślą o tym później. Na razie, na razie rzucają obietnice i tyle, tego. No nie, no ten rząd to akurat jest modelowym rządem, który jest totalnie upolityczniony i tam w ogóle nie ma mowy o konkretach, tylko jest wszystko, dzieje się politycznie, tak żeby było, żeby dobrze wyglądało później w sondażach.
Tak, a wszystko zweryfikuje tak naprawdę jesień i zbliżający się sezon grzewczy, a sezon grzewczy kończy się w kwietniu, a na jesieni będą wybory, więc no... No, sam jestem ciekawy, jak to będzie.
No i do tego właśnie, do tego jeszcze rok wyborczy, bo jak wiesz, już jak obserwujesz, kampania się zaczęła i to na dobre.
Tak.
Co by nie mówić. Czarno to widzę. Słuchaj, a przechodząc jeszcze na koniec do Ukrainy. Zawsze cię pytam o zdanie na temat tego, co tam się dzieje, bo jak wiemy, że te informacje, które do nas napływają, są zarówno z jednej, jak i z drugiej strony, no czasami daleko nierzetelne. Też to trzeba zrozumieć, oczywiście wszyscy chcą tej dobrej propagandy dla siebie, ale jak jest w istocie, no co myślisz o Donbasie, o tym, co teraz tam się dzieje?
To znaczy paradoksalnie to, że trwają tam ciężkie walki, to, że trwają walki o każdą wieś, o każde miasto, o każdą miejscowość i że te walki rzeczywiście nie przesuwają relatywnie tej linii frontu na korzyść Rosji, to są dobre informacje. To świadczy o tym, że ofensywa nie nabiera rozpędu i nie spełnia oczekiwań ani założeń Kremla, że ta wojna o Donbas będzie rozciągnięta w czasie, co oczywiście obie strony odczują, ale wydaje się, że Rosja ma troszeczkę mniej możliwości, żeby regenerować te swoje straty, wojenne. Oczywiście no, zawsze Rosjanie mówili, że ludzi to oni mają mnoga, czyli dużo i są w stanie dostarczyć wszystkich, każdą liczbę żołnierzy na tak zwane mięso armatnie, no tylko pytanie, czy rzeczywiście tak będzie w praktyce. Także na Donbas ja patrzę trochę optymistycznie w tym momencie, bo jeszcze tydzień temu, czy półtora tygodnia temu, kiedy mówiło się, że Rosjanie zajęli to miasto Siewierodonieck, takie kluczowe w obwodzie ługańskim, 100-tysięczne, ważne w tej całej rozgrywce militarnej, no to ja się spodziewałem, że tak naprawdę blisko będzie już oblężenie miast w sąsiednim obwodzie, w obwodzie donieckim, dużych miast. Do tego nie doszło i tak naprawdę front stoi w miejscu. Mówi się o tym, że z innych obwodów południowych Rosjanie wycofują wojska po to, żeby wzmacniać te odcinki, gdzie są prowadzane kontrofensywy ukraińskie, czyli to jest właśnie okolica Charkowa, Donbas, Siewierodonieck, który został częściowo odzyskany przez Ukraińców, co jest bardzo pozytywnie, każe myśleć o tym, co tam się dzieje, plus okolice Krymu, Mikołajów i Cherson. Tam też jest dla Rosjan nieciekawa sytuacja, bo no, ta ich pozycja wcale nie jest tam taka mocna, więc jeżeli utrzymają się dostawy broni, a już teraz Ukraińcy mówią, że potrzebują więcej tej artylerii dalekiego zasięgu, no to ja liczę na to, że wkrótce może dojść do jakiegoś przełomu. To jest kwestia może tygodni, no bo nie liczę, że to jest jeden tydzień, ale co najmniej dwa tygodnie do miesiąca i będziemy widzieli, w którą stronę musi dojść do jakiegoś przesilenia, bo jeżeli ta sytuacja się kotłuje bardzo długo w jednym miejscu, no to w końcu dojdzie do przesilenia. No i pytanie, w którą stronę to przesilenie pójdzie. I myślę, że jeżeli pójdzie w stronę korzyści ukraińskich, to będziemy mogli być optymistami. Przynajmniej jeżeli chodzi o te starcie na Donbasie. One jeszcze nie przesądzają całej wojny, absolutnie, bo to jest tylko bitwa. Tak jak była bitwa o Kijów. Ale to jest bardzo ważna bitwa dla Rosji i dla Kremla. I jeżeli Rosjanom nie powiedzie się w obwodzie ługańskim, czyli tam na Donbasie, gdzie trwają te walki, jeżeli oni tam nie pójdą dalej, no to myślę, że możemy się spodziewać tego, że będziemy mieli do czynienia z rosnącą liczbą porażek rosyjskich, co tylko myślę, że wszystkich nas będzie cieszyło.
Zdecydowanie ten sprzęt jest dosyć kluczowy chyba, bo widziałam, że tam z kolei ze strony rosyjskiej całe transporty kolejowe dosprzętowujące Rosjan idą w kierunku Ukrainy, więc ja myślę, no myślę, że natomiast, że dostarczanie przez Zachód sprzętu Ukrainie już jest to na tyle ta kwestia ustabilizowana i dogadana, że jak po prostu powiedzą, że trzeba więcej, to będzie więcej, nie będzie już rozmyślań na temat, czy to broń defensywna, ofensywna, czy i tak dalej, co działo się na początku. Myślę, że ten etap mamy, Ukraińcy mają już za sobą.
Tak, i tu też trzeba wspomnieć o tym, że nie mniej ważne są informacje wywiadowcze, którymi wspiera Ukrainę i wywiad brytyjski, i wywiad amerykański. No to są informacje bezcenne w tej sytuacji. Więc to są informacje, na które Rosja tak naprawdę liczyć nie może. Na taki poziom przekazywania wiedzy o tym, co się dzieje, co się dzieje po drugiej stronie frontu i na samym froncie, bo tu mówię o zdjęciach satelitarnych, o tym wszystkim, czym dysponuje wywiad. Więc to jest też bardzo, to jest potężny instrument w rękach Ukraińców.
Tak jest. Proszę pana, dzisiaj ta środa, wreszcie strefa konfliktu u nas o 5:40, a w niej?
A w niej troszeczkę podsumowania tego, co dzieje się na Donbasie. Nie decydowałem się na to, żeby mówić dokładnie o tym, co się wydarzyło w ciągu tych ostatnich 100 dni, bo to już we wszystkich mediach na 100 sposobów było podsumowywane. Ale troszeczkę chciałem powiedzieć o tym właśnie, jakie mogą być perspektywy rozwoju sytuacji na Donbasie. Czy rzeczywiście ten obraz żołnierza rosyjskiego, który my bardzo przyjmujemy ochoczo i z wielką radością i satysfakcją, to znaczy ten taki tępy żołnierz, soldat, taki co pralkę pod pachą wynosi i jeździ po pijaku czołgiem, czy to rzeczywiście jest prawdziwy obraz rosyjskiej armii. I troszeczkę też pokusiłem się, żeby na ten konflikt popatrzeć szerzej i pokazać, czy i co tak naprawdę wojna w Ukrainie ma wspólnego z wojną w Syrii, bo tak naprawdę ma dużo więcej niż nam się wydaje. No ale co ma tak naprawdę, to zapraszam do posłuchania Strefy Konfliktu.
Ja również zapraszam. 5:40 dziś po południu na Strefa Konfliktu. Marek Sygacz najczęściej w środę o 9:30 relacjonuje nam wydarzenia z Polski i z Ukrainy. Również Marku, dziękuję ci bardzo.
Bardzo dziękuję, do usłyszenia.
Do usłyszenia.